dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracamy do serii Niebezpieczna sieć i podejmiemy temat, którego jeszcze na tym kanale nie było. A w zasadzie podejmiemy dwa ważne tematy, o których należy mówić. Zwłaszcza, że dzisiejsza historia będzie dotyczyła osób w wieku licealnym i myślę, że jest to dosyć trudny etap w życiu każdego z nas i warto mówić o tym, aby być może uchronić przed tym kolejne osoby. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałabym Wam podziękować za komentarze pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę bardzo miło mi się je czytało. A żeby jeszcze trochę lepiej Was poznać, mam do Was pytanie. Gdzie akurat jesteście, gdy się słyszymy? Dajcie znać w komentarzu. No dobra, nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Saratoga High School to publiczna szkoła średnia w Saratodze w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Posiada własny basen olimpijski i luksusowe korty tenisowe, a to sprawia, że wydaje się być dosyć ekskluzywną szkołą. Znajduje się w samym sercu Doliny Krzemowej i przyciąga dzieci rodziców pracujących w Apple, eBayu, Netflixie i innych korporacjach w promieniu 70 km. Jej absolwenci przeważnie dostają się do najlepszych szkół wyższych, m.in. na Harvard, Yale, Stanford czy Berkeley. Właśnie do tej szkoły uczęszczała Audrey Pott, o której chciałabym Wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Audrey urodziła się 27 maja 1997 roku. Jej rodzice rozstali się zanim skończyła 5 lat. Później jej tata Larry, przedsiębiorca, który prowadził własną firmę, poślubił młodszą od siebie Kanadyjkę, został świadkiem Jehowy i doczekał się jeszcze trójki dzieci. Mimo tego jej kontakty zarówno z tatą, jak i mamą były bardzo dobre. Jej dzieciństwo właściwie to były ciągłe podróże między domem ojca a domem matki. Według jej taty Audrey dosyć dobrze dogadywała się ze swoją macochą, ale inaczej uważali przyjaciele Audrey. Ewentualne spięcia wynikały z tego, że Lisa, czyli nowa żona ojca Audrey, nie miała zahamowań przed tym, aby ją dyscyplinować. Lubiła też sprawować nad nią pewnego rodzaju kontrolę, między innymi zainstalowała w jej telefonie aplikację śledzącą. Zrobiła to na wypadek, gdyby Audrey chciała wcześniej opuścić szkołę i nikomu o tym nie powiedzieć. Jej mama z kolei miała zupełnie inny stosunek do tej sprawy. Była bardziej wyrozumiała i nie miała potrzeby aż tak kontrolowania Audrey. W pierwszej klasie w liceum z Audrey zaczęło się dziać coś niepokojącego. Wydawało się, że jej nastrój się bardzo pogorszył. Sprawiała wrażenie nieszczęśliwej, do tego zaczęła opuszczać się w szkole, do tego stopnia, że musiała powtarzać klasę. Jej mama próbowała się dowiedzieć, o co takiego chodzi, co się dzieje z jej córką, ale niestety nie udało jej się wyciągnąć od niej przyczyny tych wszystkich problemów. Wiedziała, że na pewno nie chodzi o jakieś zdolności Audrey, bo ona dosyć dobrze radziła sobie w szkole, uczęszczała m.in. do szkoły letniej i tam dostawała same piątki. W związku z tym Sheila, jej mama, zaczęła się zastanawiać, czy przypadkiem ktoś nie dokucza jej córce w szkole. To przeczucie było na tyle silne, że w końcu Sheila postanowiła umówić się z przedstawicielami szkoły i porozmawiać o tym, co się dzieje. Miała wrażenie, że dyrekcja nie do końca sobie radzi z całą sytuacją i nie robi wystarczająco dużo, aby pomóc jej córce. Na spotkaniu pojawiła się doradczyni, która właśnie zajmowała się takimi różnymi problemami. Mama Audrey zapytała jej, czy sądzą, że jej córka jest prześladowana. Na to doradczyni, która była jeszcze dosyć młodą kobietą, odpowiedziała dosyć wymijająco i poradziła, aby Audrey znalazła sobie inną grupę przyjaciół. Rozmowa została zakończona i tak naprawdę do niczego nie doprowadziła. A co tak naprawdę działo się z Audrey? Dziewczyna dosyć szybko zaczęła dorastać. Stała się piękną nastolatką. Miała długie, proste, brązowe włosy, brązowe oczy i ładny, sympatyczny uśmiech. Choć nie miała żadnych problemów z masą ciała, to ostatnie lata sprawiły, że zaczęła mieć obsesję na punkcie swojego wyglądu. Kluczowe zwłaszcza było to, że zanim skończyła 13 lat, jej biust dosyć szybko urósł, a to sprawiło, że był znacznie większy niż u jej rówieśniczek. To z kolei zaczęło przyciągać uwagę chłopców, której nie do końca Audrey sobie życzyła. Do tego zaczęły dochodzić kompleksy dosyć charakterystyczne dla nastolatek. Między innymi Audrey nie lubiła swojego brzucha. Inspirowała się między innymi koleżankami pochodzenia azjatyckiego, które były dosyć szczupłe i bardzo jej tym imponowały. Audrey starała się także ubierać jak one, w związku z tym nosiła dosyć obcisłe, czasami nawet powiedzielibyśmy za małe ubrania, aby, jak to mówiła, być jak super chude Azjatki w jej szkole. Przyjaciele Audrey również zauważyli, że dziewczyna ma jakieś problemy z postrzeganiem swojego ciała. Między innymi zaczęła odmawiać jedzenia w miejscach publicznych. Do tego dołączyła odchudzanie. Zaczęła od tego, że przestała jeść śniadania. Później w porze lunchu pozwalała sobie jedynie na pomarańcze i czekała na obiad. Jeśli była głodna, to pozwalała sobie na zjedzenie czegoś tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył. Choć przyjaciele Audrey martwili się o nią, mieli na to swoje wytłumaczenie. Uważali, że jej problemy rozwinęły się jeszcze w czasach gimnazjum, a wynikały z tego, że jej koledzy z klasy pozwalali sobie na tak zwany sexting, czyli wiadomości o zabarwieniu seksualnym. Nie były to jednak przyjemne wiadomości, a bardziej kierujące się w stronę upokorzenia. Pomimo, że Audrey należała raczej do osób bardziej popularnych w swojej klasie, nawet to nie zapewniało jej ochrony przed tego typu zachowaniami. Dla przykładu, jeden z jej kolegów z klasy, który ostatecznie później zmienił szkołę, sporządził listę tak zwanych gorących dziewczyn i przyznał się do marzeń o tym, że chciał zabić Audrey. Gdy ta wiadomość doszła do dyrekcji, oczywiście jak najszybciej odseparowano go od Audrey i do niczego na szczęście złego nie doszło. Mimo tego atmosfera w klasie i tak była trudna. Dla chłopców w tym wieku zwracanie uwagi na ciała koleżanek było chyba najlepszą rozrywką, bo robili to niemal cały czas. Jednocześnie starali się na nie wymusić, aby wysyłały im swoje dosyć intymne zdjęcia. Z jednej strony dla dziewczyn było to upokarzające, z drugiej chciały być po prostu fajne. Nie chciały być wykluczone, więc często się na to zgadzały. Doszło nawet do tego, że rozpoczęli taką akcję w stylu w staniku czy bez stanika. I dziewczyny, żeby dalej były postrzegane jako te atrakcyjne, ciekawe, interesujące, godziły się na to i wysyłały im swoje zdjęcia bez staników. Tak bardzo chciały ich uwagi, że zapominały o konsekwencjach tych czynów. Również i Audrey dostawała takie wiadomości, ale według jej przyjaciół wysłała faktycznie kiedyś takie zdjęcie, jednak w staniku. Życie pod taką ciągłą presją na pewno musiało być obciążające dla Audrey, a to przełożyło się na zmiany w jej zachowaniu, które widać było choćby latem przed tym, jak wybrała się do liceum. Był to też ten moment, który zauważyli rodzice, ale nie do końca rozumieli, co dzieje się z ich córką. Przede wszystkim Audrey zaczęła odsuwać się od swoich znajomych, z którymi uczęszczała do klasy w gimnazjum. Zaczęła też sięgać po alkohol i spotykać z nieco starszym od niej chłopakiem. Natomiast jeśli chodzi o picie, to Audrey nie do końca miała nad tym kontrolę. Właściwie dosyć szybko ją traciła. Wynikało to pewnie z tego, że po alkoholu się rozluźniała i lubiła ten stan odprężenia. A do tego dorastała, też chciała jakoś się pewnie wpasować w towarzystwo, a był to już etap, kiedy alkohol pojawiał się bardzo często. Później, tak jak wam wspominałam, przełożyło się to na trudności w szkole i powtarzanie klasy. Mimo tego wydawało się, że Audrey ma teraz inne priorytety. Liczyła się dla niej dobra zabawa. W szkole poznała Sarę. Imię Sarę zostało zmienione ze względu na to, aby chronić jej tożsamość. Sara miała 15 lat, była ładną, szczupłą blondynką. Dziewczyny bardzo się do siebie zbliżyły podczas lata i spędzały ze sobą naprawdę wiele czasu. Razem piły, razem poznawały nowych chłopaków, chodziły na imprezy i robiły wszystko to, co robią nastolatki. Pewnego weekendu Sara powiedziała Audrey, że jej rodzice wyjeżdżają na weekend i będzie miała tak zwaną wolną chatę. Dla nastolatek była to wymarzona wiadomość i bardzo szybko uknęły pewien plan. Ustaliły, że Sara powie rodzicom, że będzie nocowała u Audrey, a Audrey powie swojej mamie, że będzie spała u Sary. Oczywiście nie wspomni, że jej rodziców nie będzie. Gdy Sheila, mama Audrey, wiozła ją do Sary, zakładała, że dziewczyny spędzą ten wieczór pewnie w piżamach przed telewizorem, będą chichotać, jeść lody i inne takie rzeczy. W tym czasie Sara kontynuowała swój plan i wysyłała SMS-y do swoich znajomych, aby wpadli do niej na imprezę. Łącznie przybyło 11 osób. Większość z nich popijała wódkę z Gatorade'em. Oczywiście zaproszono tylko te tak zwane fajne, popularne osoby. Dziewczyny, jak te dziewczyny w tym wieku, chciały się pokazać, chciały zaimponować fajnym osobom. Oczywiście fajnym w ich znaczeniu. W związku z tym ubrały się bardzo prowokacyjnie. W końcu plan na ten wieczór to była po prostu dobra zabawa. Jedna z uczestniczek tej imprezy tak wspomina opis ubioru dziewczyn. Przeźroczyste spodenki i stringi podciągnięte, a spodenki obniżone. Tak właśnie nosiły się fajne dziewczyny. Chłopcy natomiast ubierali się w stylu słokwak. Dla mnie to zupełnie nowe pojęcie, więc musiałam sprawdzić oczywiście, o co chodzi, i już wam tłumaczę. W skład tego stylu wchodziła czapka typu snugbag, czyli jest to taka czapka z szerokim daszkiem, do tego albo luźna bluza, albo luźny t-shirt i najczęściej jasnobrązowe, obcisłe jeansy albo shorty. Oprócz wódki Gatorade'a na imprezę ktoś przyniósł rum, ktoś jeszcze przyniósł inną wódkę kupioną przez jakiegoś dorosłego w sklepie monopolowym. Aż w końcu sięgnęli nawet po butelkę tequili, którą rodzice Sary trzymali w swojej szafce. Na imprezie pojawiły się także dawne przyjaciółki Audrey z gimnazjum, Katie i Amanda Lee, z którymi Audrey już od pewnego czasu ograniczała kontakt. Gdy dziewczyny dotarły na imprezę około 21:00, nie było słychać muzyki. Słychać było tylko głośne rozmowy, charakterystyczne dla pijanych osób. Jak się okazało, tego wieczoru Audrey piła najwięcej ze wszystkich. Więc gdy Amanda Lee i Katie dotarły, dziewczyna już się potykała i widać było, że nie do końca orientuje się w tym, co się dzieje. Takiej Audrey nie znały i nie do końca im się podobała. Była bardzo prowokacyjna, a nawet w ich oczach wyuzdana. Między innymi siadała przypadkowym chłopakom na kolana, potem ich całowała i robiła zdjęcia. Katie tak wspomina ten wieczór. Nigdy nie wiedziałam wcześniej, jedynie słyszałam, że się upijała. Była taka inna, zupełnie inna niż ją znałam. Ponieważ my byłyśmy trzeźwe, to dostrzegałyśmy wszystko, co się dzieje, a inni już zupełnie nie wiedzieli, co robią. Sara również wydawała się być pijana, co widać już było, kiedy witała nas w drzwiach. Miałam wrażenie, że zupełnie nas nie rozpoznała. Pamiętam, że coś było na stołach i że wszędzie było super brudno. Walało się jedzenie i jeszcze jakieś inne rzeczy. Ludzie się przewracali. W pewnym momencie pomyślałam, że czuję się super niekomfortowo, wszyscy są tak pijani, a my tu po prostu siedzimy bez sensu. Więc wyszłyśmy. Być może gdyby zostały, udałoby im się ochronić Audrey przed tym, co później się wydarzyło. A to, co się wydarzyło, wiemy dzięki ustaleniom policji, bo sama Audrey tego nie pamiętała. Audrey była już dosyć pijana, nie do końca kontaktowała, co się z nią dzieje. Między innymi jakimś trafem jej telefon znalazł się w zlewie, do którego po chwili ktoś zwymiotował. Ale Audrey była zbyt oszołomiona, by to zauważyć. Później zainteresowało się nią trzech kolegów, których znała jeszcze od gimnazjum. Bill, Joe i Ron. Pomogli jej wejść do sypialni na piętrze, a wraz z nimi była jeszcze Mary. Również ich imiona zostały zmienione ze względu na to, że byli nieletni. Jednak zamiast położyć Audrey do łóżka i ją zostawić, trzech nastolatków postanowiło z nią zostać. Mary w tym czasie opuściła pokój. Po chwili nastolatkowie zaczęli ściągać z Audrey ubrania i zaczęli rysować na jej ciele różne kształty markerem. Pomalowali jej twarz, potem ściągnęli stanik, ściągnęli spodenki. Wszędzie rysowali jakieś bazgroły, linie, kółka, także na piersiach. Jeden z nich napisał także słowo anal nad jej pupą i dorysował strzałkę skierowaną w dół. Czy wydarzyło się coś więcej? O tym wam jeszcze później opowiem. Na razie opowiedziałam wam tyle, ile była w stanie sama Audrey wywnioskować po tym, jak rano się obudziła. W pewnym momencie wróciła jeszcze Mary i znalazła Audrey w bieliźnie, a następnie okryła ją kocem, po czym ponownie wyszła z pokoju. Gdy rano Audrey się obudziła i zobaczyła swoje ciało, od razu się przeraziła. Gorączkowo próbowała sobie przypomnieć, co się stało, ale zupełnie nie potrafiła, miała lukę w pamięci. Do tego nie wiedziała, co tak naprawdę działo się z jej ciałem zeszłej nocy. Była przerażona i postanowiła, że zadzwoni do mamy. Chciała, by ta po nią przyjechała. Oczywiście zanim znalazła telefon, też chwila minęła, bo tak jak wam wspominałam, on był w tym czasie w tym zlewie. Sheila tak pamięta tamten dzień. Zadzwoniła do mnie, abym po nią przyjechała. Byłam zaskoczona, ponieważ było to dużo wcześniej niż zwykle. W samochodzie, a potem przez cały dzień, Audrey była zamyślona i cicha. I mama chciała jakoś poprawić jej humor, więc zaprosiła ją do restauracji, ale Audrey nie chciała nic zjeść. Gdy wróciła do domu, na bardzo długo zamknęła się w łazience, a potem poszła do swojego pokoju i bardzo długo siedziała przy komputerze. Gdy pojawiła się pora kolacji, Sheila postanowiła pójść do niej i zobaczyć, co się dzieje. Wtedy też dostrzegła na dekolcie córki jakieś dziwne bazgroły. Zapytała ją, co to jest, ale Audrey ją spławiła. Udawała, że nic się nie stało, starała się zachować twarz, ale gdy tylko jej mama opuściła pokój, znów gorączkowo próbowała się dowiedzieć, co się wydarzyło. Postanowiła między innymi zadzwonić do Amandy Lee i dowiedzieć się, czy może ona wie, co się wtedy działo. Przyznała się, że obudziła się rozebrana i pomazana markerem i zupełnie nie pamięta, co takiego się działo tamtej nocy. Ponieważ Amanda Lee dosyć szybko opuściła wraz z Katie imprezę, nie była w stanie dać jej żadnych informacji. Postanowiła w takim razie odezwać się na Facebooku do znajomych, którzy byli tamtego dnia na imprezie i dowiedzieć, czy oni czegoś nie wiedzą. Napisała m.in. do Joe, jednego z tych trzech nastolatków, którzy byli z nią w pokoju. Ich rozmowa wyglądała w ten sposób. Audrey: Joe, muszę z tobą porozmawiać. Joe: Co? Audrey: Jedno słowo. Marker. Joe: Co z nim? Audrey: Wiesz, o czym mówię. Joe: Pieprzony Bill. Audrey: Niczego nie pamiętam. Mary musi mi wszystko opowiedzieć. Przysięgam na Boga, że jeśli nadal masz te zdjęcia, to cię zabiję. Joe: Wszystkie skasowałem, ale przysięgam, to nie ja robiłem te zdjęcia. Jest mi bardzo przykro z powodu tego markera. Chwilę później rozmawiała z innym kolegą. Dopytywała, czy Joe nadal ma te zdjęcia. Jeszcze przebłyski tego, że robiła sobie zdjęcia, pamiętała, ale nie do końca wiedziała, kto je ma. Kolega starał się ją pocieszyć i powiedział, że wszystko jest w porządku, a on sam upewni się, że nic nie wypłynie. Audrey napisała na to, że wszystko wypłynie, bo takie gówno zawsze wypływa, szczególnie z ludźmi, którzy byli na imprezie. Później napisał do niej inny kolega. Lol, to gówno naprawdę wypłynęło, ha ha ha, wszyscy wiedzą praktycznie wszystko, ha ha ha. Na co Audrey odpisała: Mój Boże, jak ja kurwa nienawidzę ludzi. Tej nocy Audrey ponownie skonfrontowała się z Joe na Facebooku, oskarżając go o udostępnienie zdjęć. Napisała: Cała szkoła wie. Czy wiesz, jak ludzie mnie teraz postrzegają? Spieprzyłam i nie mogę nic zrobić, żeby to naprawić. Jedna z moich najlepszych przyjaciółek mnie nienawidzi, a teraz mam reputację, której nigdy się nie pozbędę. Do innego znajomego napisała: Moje życie się skończyło. Zrujnowałam sobie życie i nawet nie pamiętam jak. Dwa dni po tej imprezie rozpoczynała się druga klasa dla Audrey. Z wielkim trudem wybierała się do szkoły, bo wiedziała, że wszyscy znajomi widzieli zdjęcia jej ciała, a dokładniej nagiego i pomazanego ciała. Zrezygnowała z chemii, aby uniknąć rozmowy z Katie. Była to ta jedna z jej przyjaciółek, która wcześniej opuściła imprezę. Następnie Amanda Lee powiedziała jej, że widziała grupę chłopców skupionych wokół Joe i jego telefonu i że zakłada, iż oglądali zdjęcia Audrey z nocy tamtej imprezy. Mimo tego Audrey starała się robić dobrą minę do złej gry. Ostatecznie opuściła tylko jeden dzień w szkole, ale jej przyjaciele zauważyli, że dzieje się z nią coś niedobrego. Między innymi pojawiły się rany na jej ramieniu. Wyglądały jak rany cięcia. Jednak Audrey powiedziała, że pękł wazon i po prostu ją skaleczył i z tego te rany. Mimo tego na lekcji matematyki jeden z jej znajomych dokuczał jej z powodu tych ran. Na cały głos wyśmiewał, że się skaleczyła. Dla Audrey to było za dużo. Zaczęła płakać. Mimo tego starała się wrócić do swojego dawnego życia. W weekend dołączyła do grupy znajomych i razem poszli do domu jednego ze swoich oprawców. Ale Audrey cały czas się uśmiechała. W sercu jednak skrywała ogromne cierpienie, bo dwa dni później popełniła samobójstwo. Ostatni dzień życia Audrey nie należał do najłatwiejszych. Z zewnątrz wydawało się, że nic się nie zmieniło. Jak zwykle ubrała swój mundurek i poszła do szkoły z uśmiechem. W środku przeżywała ogromne upokorzenie. Miała wrażenie, że wszystkie dziewczyny się na nią gapią, a chłopcy co chwilę oglądają jej nagie zdjęcia. Do tego zaczęła dostawać dużo nieprzyzwoitych wiadomości. Między innymi o tym, jaka to była napalona. Tego dnia osoba, która pełniła funkcję takiego opiekuna, który chodzi po korytarzu i sprawdza, czy wszystko jest w porządku, zwróciła uwagę Audrey na temat jej wyglądu. A dokładniej chodziło o ubiór i według tej osoby po prostu jej spódniczka była za krótka. Następnie zerwała się z dwóch lekcji chemii, mając nadzieję, że nie spotka się z dziewczynami, które przez cały ten czas jej dokuczały. Niedługo potem na dziedzińcu spotkała się z Katie, jedną ze swoich najlepszych przyjaciółek, a przynajmniej w przeszłości. Katie zarzucała jej, że się zmieniła, że jest zupełnie inną osobą, że zaczęła pić. Nie mogła zrozumieć, co się dzieje z Audrey, bo według niej była najlepszą osobą, jaką tylko znała, zawsze uczciwą i godną zaufania. Dlatego tak bardzo Katie się denerwowała, że Audrey staje się kimś innym, kimś obcym. Do dziś pamięta ostatnie słowo, jakie jej powiedziała: Musisz wrócić do rzeczywistości. W porze lunchu Audrey napisała do swojej mamy SMS-a, aby ta odebrała ją ze szkoły. Sheila była specjalistą do spraw kredytów hipotecznych i akurat miała spotkanie biznesowe. Zapytała więc córkę, czy coś się stało i dlaczego mają odebrać. I czy na pewno nie może poczekać, aż skończy to spotkanie. Ale Audrey nalegała, Nie chciała jednak wytłumaczyć, o co chodzi, a potem przestała odpisywać. W końcu 10 września 2012 roku Sheila przyjechała po swoją córkę do szkoły. Nie wiedziała, że robi to po raz ostatni. Audrey wskoczyła do środka, a potem cały czas milczała podczas krótkiej jazdy do domu. Ponieważ Sheila wiedziała, że Audrey jest nastolatką i ma swoje humorki, nie brała tego do siebie. Gdy dojechały do domu, dziewczyna od razu poszła do swojego pokoju. Sheila jednak coś dręczyło i w końcu po 20 minutach postanowiła zajrzeć do córki. Przyszła przez kuchnię i długim, wyłożonym wykładziną korytarzem do drzwi łazienki przylegających do pokoju Audrey. Słyszała, że dziewczyna zamknęła się w łazience i chciała się upewnić, że wszystko w porządku. Zapukała, ale Audrey nie odpowiedziała. Zapukała jeszcze raz i jeszcze raz, ale znów była cisza. W tym momencie Sheila poczuła, że coś jest nie tak. Zaczęła się nerwowo rozglądać i szukać czegoś, co pomoże jej otworzyć drzwi. Po chwili znalazła jakiś mały metalowy pręt i zaczęła gmerać przy zamku. Otworzyła drzwi. To, co ujrzała, sprawiło, że ugięły się pod nią nogi. W jasno brzoskwiniowej łazience z umywalką w kształcie muszli, złotą armaturą i wąską wanną, jej jedyne dziecko odebrało sobie życie przez powieszenie. Sheila jak najszybciej wybiegła z łazienki do kuchni, chwyciła nóż i starała się odciąć córkę, która powiesiła się na pasku. W myślach próbowała sobie przypomnieć, jak przeprowadzić resuscytację. Złapała też telefon i wykręciła 911. Sanitariusze przybyli w ciągu kilku minut. Wykonywali masaż serca Audrey, ale było już za późno. Nie było żadnego listu, nic, co wyjaśniłoby, dlaczego jej córka to zrobiła. W końcu Sheila zaczęła odtwarzać ostatnie wydarzenia, szukała wskazówki, co mogło skłonić jej córkę do odebrania sobie życia. Wtedy przypomniała sobie o dziwnym zachowaniu Audrey po tym, jak odebrała ją z imprezy u przyjaciółki. Oczywiście w jej głowie było to zwykłe nocowanie, ale przypomniała sobie ten dziwny ślad po markerze na jej ciele, którego jej córka nie chciała wyjaśnić. Po śmierci Audrey rozpoczęło się dochodzenie. Policja jednak ustaliła z dyrekcją szkoły, że zaczekają do następnego tygodnia, 17 września. Miało to wszystkim umożliwić przeżycie właściwej żałoby. Mimo tego przyjaciółka Audrey, Katie, postanowiła, że jeszcze 13 września pójdzie i porozmawia z dyrekcją, a następnie opowie o tym, co się wydarzyło na imprezie i później. Opowiedziała więc o tym, że było przyjęcie w domu Sary i o tym, jak to później uczniowie przekazywali sobie nagie zdjęcia Audrey. W tym czasie nieświadomi jeszcze niczego rodzice Audrey planowali jej pogrzeb, zgodzili się także na przeszczep jej organów. Dyrekcja potraktowała dosyć poważnie opowieść Katie i postanowiła, że przekaże te informacje policji. Na tym etapie rodziców Audrey jednak nikt nie poinformował o nowych informacjach. Zanim jednak policja rozpoczęła przesłuchania uczniów, uczniowie już zaczęli rozpowszechniać plotki o tym, kto będzie przesłuchiwany. Być może część z nich zaczęła wtedy też zacierać jakiekolwiek dowody wskazujące na ich udział. W międzyczasie do ojca Audrey zadzwonił jeden z członków ich rodziny i powiedział, że słyszał pewne plotki o policyjnym dochodzeniu i żeby absolutnie nie robili kremacji, bo być może doszło do przestępstwa. Policja dosyć szybko wytypowała 3 nastolatków, którzy brali udział w tragicznych wydarzeniach na imprezie Sary. Przesłuchanie zaczęli od Billa. Niedługo potem dołączyło do niego 2 kolegów. Zostali także oni przeszukani, a 21 września policjanci odkryli, że telefon Rona był zepsuty, a jeden z telefonów Billa zaginął. Rodzina Audrey miała później za złe policji, że pozwoliła na to, bo w efekcie śledztwo przeciągnęło się na kolejne 7 miesięcy. Wynikało to z tego, że policjanci wciąż nie mogli dotrzeć do owych zdjęć, które były takim wiążącym dowodem z całą tą sprawą. Ostatecznie 3 nastolatków zostało oskarżonych o przestępstwo seksualne i posiadanie dziecięcej pornografii. Na czas dochodzenia rodzice Billa zapisali go do innej szkoły. John i Roe pozostali w Saratodze. Przesłuchania policyjne z uczestnikami imprezy pozwoliły ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło tamtego dnia. Oprócz tego, co wam już opowiedziałam, okazało się, że gdy Audrey leżała nieprzytomna, 3 nastolatków postanowiło także spenetrować jej ciało. Między innymi wkładali jej palce do pochwy, a potem robili zdjęcia. Mając te wszystkie informacje, 11 kwietnia, czyli 7 miesięcy po samobójstwie Audrey, szeryf hrabstwa Santa Clara aresztował 3 chłopców. Wszystkie zdjęcia zostały odnalezione i włączone jako dowody. Ustalono także, że jeden z nastolatków próbował zarobić na sprzedaży tych zdjęć. Dwóch przyznało się do stawianych im zarzutów. W związku z tym pozostało im czekać na wyrok, który mógł obejmować pracę społeczną lub pobyt w ośrodku dla nieletnich. To też oznaczało, że ich akta zostaną wyczyszczone, gdy skończą 18 lat. Trzeciego nastolatka czekało przeniesienie do sądu dla dorosłych, gdzie wyrok byłby znacznie bardziej surowy. Do tego oskarżenie o napaść seksualną pozostałaby w jego aktach na zawsze. Takie podejście prokuratorów wynikało z tego, że w Kalifornii jest ustawa, która wymaga, aby napaść na tle seksualnym, która została popełniona przez osobę niepełnoletnią w wieku 14 lat i więcej, była przymusowa. Wtedy dopiero można ją kwalifikować do sądu dla dorosłych. Natomiast problem polega na tym, że napaść na osobę nieprzytomną nie jest uważana za przymusową. Rodzice Audrey jednak stwierdzili, że nie pozostawią tego w ten sposób i 15 kwietnia zorganizowali konferencję prasową, na której ogłosili pozew cywilny przeciwko nastolatkom i ich rodzinom, a także pozew administracyjny przeciwko liceum, do którego chodziła Audrey. Uważali, że władze liceum nie zadbali o to, aby zareagować na zastraszanie Audrey. Po śmierci Audrey w samym liceum podniesiono dyskusję na temat tego, co się stało, ale widać było, jak nastolatkowie postrzegają to w takich czarno-białych barwach. Pojawiały się głosy, które mówiły, że przecież ona była pijana, że się obściskiwała wcześniej z jakimiś chłopakami i że im się wydawało, że w takim razie jej się to podobało. Prokurator okręgowy odmówił komentarza na temat sprawy Audrey, ale jego biuro bardzo naciskało na zgromadzenie kalifornijskie, aby zostało stworzone prawo, które uczyniłoby cybernękanie elementem obciążającym w przypadkach napaści na tle seksualnym. I faktycznie śmierć Audrey przyczyniła się do tego, że wprowadzono taki zapis do prawa. A dokładniej zaktualizowano listy przestępstw, które są popełniane przez osoby nieletnie, a które mogą być sądzone w sądzie dla dorosłych. Jeśli chodzi o proces tych trzech nastolatków, to z tego co znalazłam, doszło do ugody. Tata Audrey powiedział, że to nie jest tak, że oni nienawidzą tych chłopców. Nie chcą, żeby im się przytrafiły jakieś złe rzeczy, nie chcą ich upokorzyć. Chcą jedynie, żeby wyciągnęli wnioski z tego doświadczenia i nie kontynuowali tego w przypadku innych kobiet. Ugoda polegała na tym, że nastolatkowie, właściwie pewnie ich rodziny, miały zapłacić 950 tysięcy dolarów oraz musieli publicznie przeprosić za swoje postępowanie. Ugoda wymagała również tego, że nastolatkowie zgadzają się na udział w filmie dokumentalnym, gdzie publicznie opowiedzą o konsekwencjach picia, napaści i sextingu. Na tej podstawie powstał film dokumentalny Audrey Daisy, który możecie zobaczyć w Netflixie. Ja jeszcze nie oglądałam, ale również zamierzam nadrobić. Rodzice Audrey założyli także fundację Audrey Pod, która dzieli się wiadomościami na temat cyberprzemocy i niewłaściwego traktowania nastolatek. Starają się wspierać dziewczyny w wieku Audrey, aby uchronić je przed losem ich córki. Sheila tak o tym wspomina. Idziemy dalej. Nasza córka była ofiarą i każdego dnia pracujemy, aby jej pamięć nie poszła na marne. Nadal bardzo za nią tęsknimy. Jej tata dodaje: nie ma dnia. To była moja mała dziewczynka, wiesz? Jeden z oprawców Audrey powiedział: była wspaniałą osobą, która nie zasługiwała na nic, co jej się przydarzyło z powodu moich działań. Przepraszam, chciałbym móc to naprawić. Z kolei rodzic innego nastolatka powiedział: to był żart kilku dzieciaków, przesadzony. Audrey miała wiele innych problemów w swoim życiu. Złożył jednak kondolencje rodzinie. Jeśli chodzi o władze liceum w Saratodze, do którego uczęszczała Audrey, to nie za bardzo wywiązały się ze swojego zadania. A wręcz publicznie zaprzeczyły, że samobójstwo Audrey miało cokolwiek wspólnego z wydarzeniami, które miały miejsce w szkole. Podczas wywiadu z dziennikarzem władze szkoły stwierdziły, że zastraszanie, nękanie Audrey to były tylko plotki. Absolwentka tej szkoły opisywała, że w tej szkole zdecydowanie był brak szacunku dla dziewczyn i nikt go skutecznie nie nagłośnił. Sama miała sytuację, gdy jeden z nastolatków próbował odsłonić jej biust i wtedy zaatakowała go, czyli kopnęła kolanem w krocze. Następnie dostawała po 20-30 SMS-ów dziennie, wszystkie o bardzo nieprzyjemnej treści przez kolejnych kilka miesięcy. Tak się wypowiedziała o sytuacji, która miała miejsce w szkole. Jeśli coś się wydarzy, dziewczyny czują, że musisz sobie z tym poradzić samodzielnie. Audrey było trudno wrócić do szkoły, ponieważ połowa ludzi widziała ją nago, a połowa myślała, że jest puszczalska. Nauczyciele na pewno o tym wiedzieli. Musieli wiedzieć. Po śmierci Audrey uczniowie postanowili zorganizować Dzień Pamięci dla Audrey. W tym dniu wszyscy mieli ubrania koloru turkusowego. Był to ulubiony kolor dziewczyny. Sprowadzono nawet psychologów, starano się zorganizować jakieś spotkania wspomagające, a potem wszystko wróciło do normy. Problem polega jednak na tym, że Audrey Pott nie była pierwszą dziewczyną, która dokonała samobójstwa z takiego powodu. 3 lata wcześniej, w 2009 roku, Jill Neighbor, która chodziła do pobliskiego liceum, również popełniła samobójstwo. Była dosyć popularna, była cheerleaderką, a powiesiła się po tym, jak po szkole zaczęło krążyć jej zdjęcie topless. Później przedostało się także do internetu, gdzie zostało udostępnione jeszcze dalej. Ale tak naprawdę to tylko wierzchołek góry lodowej, bo takich spraw jest znacznie więcej. Katrin Ho, rzeczniczka National Network Rape, Abuse and Incest, stwierdziła, że w Stanach Zjednoczonych do napaści na tle seksualnym dochodzi co 2 minuty, a połowa ofiar ma mniej niż 18 lat. Dodała też, że kobiety w wieku licealnym i studenckim są najbardziej narażone na napaść seksualną, a do tego połowa incydentów nie zostaje zgłoszona. A to sprawia, że problem staje się tak naprawdę tylko większy, bo technologia tak bardzo idzie w przód. W końcu wystarczy kilka sekund, by zniszczyć komuś życie. Dodatkowo jest to trudna sprawa także z punktu widzenia prawa, bo gdy sprawcami są nastolatkowie, też trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby dać im jeszcze szansę na poprawę, a nie tylko na zawsze ich przekreślić. Jeśli chodzi o moje zdanie, to wydaje mi się, że tutaj najważniejsza jest jednak kwestia rozmowy rodziców ze swoimi dziećmi. Nie wiem, jak to jest w polskich liceach, bo jednak cały czas gdzieś żyję w przeświadczeniu, że takie rzeczy to się dzieją głównie na tych właśnie amerykańskich imprezach, u nas w Polsce takich nie ma, ale obstawiam, że to jest właśnie ta taka zmyłka naszej świadomości, że zawsze nam się wydaje, że coś jest odległe, póki nie wydarzy się nam. Mimo tego wartości, które wynosimy z domu, mogą nas naprawdę ochronić przed wieloma takimi sytuacjami. Chciałabym jeszcze też zwrócić uwagę na to, że dosyć mocno w tym wszystkim obrywało się Audrey. Dla mnie jej śmierć była wstrząsająca, bo tak naprawdę niepotrzebna. Zabrakło mi tutaj rozmowy, wsparcia, ale zszokowało mnie też takie obwinienie ofiary. Na zasadzie sama sobie była winna, bo była pijana, bo przecież nie powinna była tak robić. I bardzo często to się pojawia na zasadzie, że ktoś tam miał za krótką spódniczkę, że ktoś właśnie był prowokacyjny. Ale prawda jest taka, że mamy prawo chodzić sobie nawet nago, a nikt nie ma prawa nas dotknąć bez naszej zgody. Bo oczywiście rodzice tych nastolatków, też niektóre media bardzo starały się pokazać Audrey jako taką osobę imprezową, która sama sobie była w pewnym sensie winna. Ja tu jednak widzę większą wadę całego systemu. A przede wszystkim to, że Audrey już nie ma, a ci 3 nastolatkowie jeszcze sobie życie ułożą. Oczywiście nie wiem, jak oni sami się czują z myślą, że przez nich Audrey odebrała sobie życie, ale mam takie wrażenie, że przynajmniej jeden z nich ma poczucie, że mu się upiekło. A mam tu na myśli Billa, który właściwie był głównym prowodyrem tej całej akcji. Trochę się rozgadałam, ale ten temat zawsze wywołuje we mnie takie dosyć intensywne emocje, gdyż uważam, że trzeba mocno podkreślać, że nie to znaczy nie. A wykorzystanie kogoś nieświadomego świadczy o nas, a nie o nim. Jestem ciekawa, co wy o tym uważacie. Czy według was wina leży po środku, czy może jednoznacznie możemy wskazać tutaj winnych? I co sądzicie o wyroku? Czy to dobrze, że dostali szansę na poprawę, czy może jednak powinni dostać inną karę? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Życzę miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.